A w studio już jest Wojciech Piotr Kwiatek, wybrzmiała kukułka, a ja mam niezmierną przyjemność po raz pierwszy w mojej karierze radiowej zapowiedzieć Kurier Kulturalny pod redakcją Wojciecha Piotra Kwiatka.
No witaj Łukaszu, ja się bardzo cieszę, ponieważ bardzo ci sekunduję prywatnie, jak nawet czasem coś powiem, że rób to albo rób tak, to wynika wyłącznie z mojej zgredziej starszej natury. Chciałem ci dzisiaj pogratulować wistu z panem Antonim Mężydłą. Nawet może zorientowałeś się, bo ci SMS przysłałem, czy tak. Porównanie 82 roku dyktatury z obecną, to był wiesz, małą, ale najlepszą whisky, jaką chcesz, możesz ode mnie za to żądać.
A teraz do kultury.
Do Adremu, proszę państwa, czyli do kultury. No do kultury. Kulturą jest bardzo wiele rzeczy. Kulturą jest również miłość, życie płciowe człowieka, to jest wszystko kultura. I o tym właśnie chciałem rozmawiać na początku w związku z niezmiernie interesującą książką, która mogłaby w zasadzie przejść jako gadżet, bo nazywa się, nosi tytuł Kobiety Despotów. Napisał ją Przemysław Słowiński. Ale na szczęście jest Kurier Kulturalny Radia Wnet i ta książka jako gadżet w tej sytuacji może nie przejdzie, przynajmniej wyłącznie jako gadżet. Kobiety Despotów. Co to znaczy? To znaczy tyle, że będziemy mówili o życiu uczuciowym największych tyranów, jakich znała historia. I od razu sobie zapowiedzmy, proszę państwa, że takie postacie jak Marek Aurelius, czy Dymitr Samozwaniec, czy Napoleon Bonaparte, a nawet ostatecznie Józef Piłsudski, no to sobie możemy oddalić, dlatego że te pierwsze romanse, te antyczne, no to proszę państwa, to wszyscy znamy na pamięć i tak naprawdę to nic tam pikantnego poza tym, że w każdym porcie, w każdym podbitym mieście i tak dalej była jakaś metresa, kochanka i tak dalej. Zacznijmy natomiast od czasów, kiedy naprawdę ludzie, którzy tutaj są opisani, są bohaterowie kolejnych rozdziałów, mieli wpływ na nasze życie, uchodzili za tytanów, za świętych, za posągi, a byli, powiedzmy tak, dziwkarzami, zdrajcami, łachudrami uczuciowymi i tak dalej, i tak dalej. I tutaj takie nazwiska, to myślę, że nie wzbudzę wątpliwości, jak Włodzimierz Lenin, Józef Stalin. Następnie, jak tutaj autor pisze dowcipnie, mistrz szybkich numerków Benito Mussolini. To jeden z najśmieszniejszych rozdziałów, proszę państwa, ponieważ Benito Mussolini, jak to się mówiło i mówi dzisiaj czasami, może mógł wszędzie i z każdym i w każdej sytuacji. Benito Mussolini lubił na przykład klatki schodowe, parapety, okien i takie różne inne rzeczy. Mao Zedong, czyli Mao Tse-tung, no tutaj wiecie państwo, no wielki marsz, 6000 kilometrów, to tam czworo dzieci się urodziło w trakcie, trudno powiedzieć, czy z tą samą kobietą. Ona twierdzi, że tak. Mao się na ten temat nigdy nie wypowiedział. Natomiast powiedzmy na przykład Józef Goebbels. Zupełnie dobrze jest tu przedstawiony, tylko tyle, że miał mało czasu. Natomiast jego małżonka rzeczywiście była prawdziwą pierwszą damą, jako że Adolf Hitler obiecał, że się nigdy nie ożeni. Nie dotrzymał słowa na co tam 3 czy 2 dni przed swoją śmiercią, ale in articulo mortis czasami się słowa nie dotrzymuje. No, mamy tutaj dalej Słońce Karpat, czyli Nicolae Ceausescu, Pod modrym niebem Argentyny, czyli Juana Domingo Perona, Casanova z Hawany. Fidel Castro, to bardzo ciekawe, bo tutaj tak patrzę, 1, 2, 3, 4, 5, przynajmniej 6, 7, 8 ważnych kobiet się pojawiło. Książka jest tak sympatycznie zrobiona, że przy okazji, kiedy zaczyna się kolejny rozdział o jakimś bohaterze, to mamy tutaj coś na kształt drzewa genealogicznego, tylko że to nie jest drzewo genealogiczne, tylko to jest drzewo erotyczne. No i właśnie to na przykład mam otwarte na Mao Zedongu, zwanym Mao Tse-tungiem. Tu jest Yang Kaiyui, Yang Qing, najważniejsza, i He Zihen. Czy Zizhen, proszę państwa. No tak, no żeby dopełnić już informacji kompletnej, powiem jeszcze, że spotkamy tutaj również, jakże by mogło być inaczej, Reza Pahlawiego, Michaiła Gorbaczowa, no a co, a Władimira Putina to może nie, co? Aleksandr Łukaszenka kończy ten zdumiewający przegląd despotów, którzy za wycieraczki do nóg, za rozładowania, za odgromniki swoich wszelkich frustracji politycznych i tak dalej, mieli kobiety. Ale ponieważ tutaj mamy niejednokrotnie stwierdzone, że nie ma większego afrodyzjaku dla kobiety jak władza. Niektórzy mówią, że pieniądze, ale pieniądze powyżej pewnego pułapu, powyżej pewnej liczby zer na koncie już przestają być tylko środkiem płatniczym, stają się po prostu władzą. Więc nie ma większego afrodyzjaku niż władza i stąd niebywałe zupełnie powodzenie takich ludzi właśnie jak Casanova z Hawany, czyli właśnie Fidel Castro, czy do Adolfa Hitlera kolejki też stały, ale niestety bezskutecznie. Proszę Państwa, czy to jest gadżet wyłącznie intelektualny? Nie. To nie jest wyłącznie gadżet intelektualny. Spotykamy tutaj również kawałek istotnej historii naszych czasów. Pod pojęciem naszych czasów myślę tutaj o drugiej połowie XX wieku, bo od tego ja liczę swój czas, ale to oczywiście nic nie znaczy. Starsi mogą go liczyć wcześniej. Tak czy tak, XX wiek bywa nazywany wiekiem największej skazy, wiekiem największego przekleństwa. Być może właśnie dlatego, że coraz częściej w tymże XX wieku dochodzili do władzy ludzie z przypadku, tyrani, satrapowie, bestie, co się później oczywiście odbijało w ich stosunkach, na ich stosunkach intymnych. Proszę Państwa, książka dosyć ciężka, książka dosyć opasła, ale zapewniam Państwa, że nudzić się nie będziecie. Wydawnictwo Fronda tym razem znowu dobrze zainwestowało. Kobiety despotów, Przemysław Słowiński. Jak najbardziej polecam, nie tylko ze względu na pikanterię niektórych szczegółów. A teraz coś zupełnie przeciwnego bieguna. Mam w ręku najnowsze wydanie książki o naśladowaniu Chrystusa Tomasza A Kempis. Mam nadzieję, że kukułeczka była wystarczającą przerwą, że nikt się nie zdziwi, że tutaj to, a tutaj to. Natomiast, drodzy Państwo, to czego tam, w tamtej poprzedniej omawianej książce nie było, czyli nie było zasad, nie było moralności, nie było Boga nawet. Tutaj owszem, i to wyłącznie. Proszę Państwa, dodać trzeba na początku od razu jedną bardzo ważną rzecz, żeby wiedzieli, czego mają się trzymać ci, którzy tę książkę wezmą do ręki. Otóż, proszę Państwa, Tomasz A Kempis pisał swoją książkę, te swoje rozważania, które należą zapewne do światowych bestsellerów, z myślą o ludziach, którzy mają zamiar poświęcić swoje życie Bogu. Stąd pewne rzeczy są po prostu tak nasycone, tak ukierunkowane, jakby były kierowane do brata w przyszłego, brata w habicie, brata w miłości, brata w służbie, ale to wcale nie znaczy, że one są bez znaczenia dla ludzi, którzy chcą po prostu godnie po Bożemu żyć. Pozwólcie Państwo, że zwyczajem Bogusława Szostkiewicza, którego tu dzisiaj nie ma, zamiast mówić o tej książce, po prostu kawałek rozdziału 22 Państwu przeczytam. Rozdział 22 nosi tytuł o rozpamiętywaniu dobrodziejstw Bożych. To bardzo ważne, proszę posłuchać. Panie, otwórz moje serce na Twoje prawo i naucz mnie postępować wedle Twoich znaków. Daj mi łaskę zrozumienia Twojej woli. Niech ze czcią i uwagą rozważam Twoje dobrodziejstwa, wszystkie razem i każde z osobna, abym spróbował Ci godnie za nie dziękować. Tak, wiem o tym i wyznaję, że nawet w najmniejszym stopniu nie potrafię Ci podziękować za Twe łaski tak, jak powinienem. Jestem na mniejszą miarę niż wszystkie okazane mi łaski, a kiedy rozmyślam o Twojej wspaniałomyślności, dusza moja wobec tego gromu truchleje. Punkt drugi. Wszystko, co mamy, co tylko mamy i w duszy, i w ciele, wszystko, co na zewnątrz, i wszystko, co w nas, wszystko, co posiadamy, z rzeczy naturalnych i nadprzyrodzonych, to twoje dobrodziejstwa, które wskazują na ciebie, bo od ciebie najświętszego i najlepszego wszystko otrzymujemy. Chociaż jeden dostaje więcej, drugi mniej, to przecież twoje to jest wszystko i bez ciebie nikt nie miałby najmniejszej rzeczy. I na zakończenie fragment podpunktu trzeciego. Kto zaś mniej otrzymał, nie powinien się smucić i czuć się pokrzywdzonym, ani zazdrościć bardziej obdarowanemu, ale tym usilniej zwrócić się do ciebie, wychwalać twoją dobroć, że tak hojnie, darmo i według swojej woli, nie przez wzgląd na osoby, rozdzielasz swoje dary. Zwracam państwu uwagę, hojnie, darmo i według swojej woli. Tomasz Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Jeżeli rozlegnie się teraz dzwoneczek, to jak zwykle jakąś myśl na koniec, proszę państwa. Tym razem myśl owa głosi. Wierna miłość istnieć może między ludźmi różnej wartości. Trwała przyjaźń tylko między ludźmi równej wartości. Dlatego też trwała przyjaźń rzadsza jest od wiernej miłości, powiedziała Marie von Ebner-Eschenbach. To tyle. Dziękuję pięknie.
A cytował Wojciech Piotr Kwiatek, a my jeszcze na sam koniec poranka na chwilę łączymy się z panem Markiem Haliniakiem, głównym inspektorem ochrony środowiska. Dzień dobry, panie ministrze. Halo, halo.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Słyszymy się głośno i wyraźnie. Taka zapowiedź rozmowy, która mam nadzieję odbędzie się w studio w przyszłym tygodniu. Oczywiście kwestia płonących wysypisk śmieci będzie nam przyświecać. Teraz tylko informacja i pytanie i zarzut opozycji, że do Polski legalnie wjeżdżały śmieci, które teraz płoną na wysypiskach i to jest zarzut wobec także pana, że pan pozwolił na to, żeby odpady do Polski wjeżdżały.
Ja od razu odpowiem na bardzo konkretnym wydarzeniu, które w piątek służby akurat policyjne i bardzo dobrze, że zrobili to policjanci, zatrzymali po prostu transport podczas rutynowej kontroli transport, który wiózł odpady do Polski. I oczywiście to nasza służba, czyli inspekcja ochrony środowiska nie ma uprawnień zatrzymywania pojazdów. Oczywiście tutaj w ramach tego, co pan premier mówił, będziemy starali się, żeby te uprawnienia odzyskać. Ale w tej chwili policjanci się zachowali oczywiście bardzo dobrze. Oczywiście zatrzymano transport. I co się okazało? To właśnie były odpady, które wjechały do Polski z Niemiec, nielegalnie. Na czym to polega? Że nie ma żadnej kontroli, znaczy nie wydajemy zgody, bo nie ma takiej potrzeby, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, na wjazd do Polski odpadów, które są już wyselekcjonowane. Czyli ktoś sobie, nie wiem, w Niemczech załóżmy weźmie, wyselekcjonuje papier, szkło, opony i może z tym wjechać do Polski, bo to jest swoboda przewozu towarów. Ale oszustwo polega na tym, że pod płaszczykiem tego legalnego wjazdu tu były zapakowane po prostu śmieci z Niemiec. Śmieci, które miały trafić na też nielegalne wysypisko. Inspektorzy rzeczywiście na wezwanie policji podjechali, sprawdzili, że to jest właśnie to nielegalne. Natomiast odróżnijmy, tu chciałbym zapytać.
A co wjeżdża legalnie, bo do Polski jakieś odpady legalnie wjeżdżają.
Tak, wjeżdżają. Odróżnijmy dwie rzeczy. Odpady jako odpady, które są surowcem i to są na przykład zużyty tam olej, który służy, czy jakieś akumulatory, powiedzmy, które jedą do Polski, żeby być przerobione na ołów. I na to my wydajemy zgodę. I czegoś takiego przyjechało do Polski za zgodą właśnie głównego inspektora 370 tysięcy ton, a wyjechało, bo to jest jeden rynek, takich odpadów, które na przykład Niemcy wzięli, żeby u siebie to odzyskać, 170 tysięcy ton. Czyli na rynku europejskim jesteśmy takim razem. Do Niemiec wjechało w ogóle 6 milionów takich ton do obróbki. Natomiast śmieci, to co rozumiemy śmieci, czyli to co każdy z nas wyrzuca, czyli my to nazywamy odpady komunalne, czyli to pod wyrzucamy pod zlew, to nigdy nie było na to zgody i w ogóle główny inspektor nigdy nie wydał żadnej zgody na wjazd tego typu śmieci. Jeszcze raz mówię, śmieci, czyli to, co rozumiemy jako zmieszane, jako to, co wyrzucamy. I to, że to leżało na wysypiskach i płonęło, tak, 400 ton takich śmieci, dokładnie nielegalnie, które wjechały nielegalnie do Zgierza, na 15 tysięcy ton tam się właśnie paliło. Ale tu jest coś tego. Jeżeli coś przyjeżdża w ten sposób, no to jest jakby procedura cała. Jeżeli my jako inspekcja złapiemy coś takiego, to zwracamy się do kraju, z którego to wysłano i ten kraj ma to zabrać. I to już było w procedurze jakby zabierania tych śmieci, dosłownie mówię śmieci, do tego. Ale to było całkowicie nielegalnie, bo jest to całkowicie nielegalne. Natomiast jeżeli chodzi o te odpady, które dajemy zgodę, żeby wjechały do Polski na recykling, na utylizację, to one są pod tak ścisłą kontrolą, że najpierw sprawdzamy, czy dany podmiot w Polsce ma potencjał, aby te odpady, no mówię, będące surowcem, obrobić. Wjeżdżamy, to jest pod ścisłą kontrolą, czyli dajemy zgodę najpierw o sprawdzeniu, czy podmiot w Polsce jest w stanie to rzeczywiście wykonać i następnie kontrolujemy, czy to wjechało i kontrolujemy, czy to rzeczywiście zostało zagospodarowane, wykorzystane w taki sposób, jak było deklarowane. Także jeżeli chodzi o transport za granicą, to jest znacznie większą kontrolą niż to, co się dzieje z naszymi odpadami, naszymi śmieciami polskimi. To jest najgłówniejszy problem. To już wymaga dłuższej dyskusji.
Właśnie, panie ministrze, bo kwestia transportu i przywozu do Polski odpadów i nielegalnego wywozu śmieci do Polski to jest tylko jeden z elementów problemu płonących wysypisk śmieci i o tych płonących wysypiskach, o tym, czy pana instytucja i czy cały rząd na pewno zrobił wszystko i sprawnie. Jaki jest mechanizm tego zjawiska i na czym on polega? Będziemy pana ministra prosić o rozmowę w przyszłym tygodniu w studio Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję radiosłuchaczom, że mogłem powiedzieć, przynajmniej to wyjaśnić, to co się w tej chwili dzieje tak na bieżąco. Ale oczywiście zachęcam do posłuchania na temat tych mechanizmów i tych, co rząd ma zamiar zrobić jakby systemowo, bo to wymaga rozwiązań systemowych.
Marek Haliniak, główny inspektor ochrony środowiska, był ostatnim gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej. 5 minut po godzinie 10:00 czas kończyć. Łukasz Jankowski, Karol Smyk, Jaśmina Nowak. Żegnamy się z państwem bardzo serdecznie. W poniedziałek, wszystko na to wskazuje, przywita się z państwem Aleksander Wierzejski.